Our next speaker is Aleksandra Sumorok. Aleksandra Sumorok is an art historian and she graduated from the University of Łódź. She defended her PhD at the Department of Architecture at the Technical University in Wrocław. She currently works at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Her research interests include or focus on architecture and design of the 20th century in Poland, especially from the socialist realist period. She's the author of the book Architecture and Urban Planning of Łódź from the period of socialist realism. She co-edited the book Socialist Realisms and Modernizations, and she wrote loads of articles about Polish architecture of the 1940s and 50s. She also finished, I believe, the research grant focused on the Polish interiors of the 1940s and 50s. Okay, and yeah, the title is on the screen, so the floor is yours. Thank you.
Thank you. Thank you for a beautiful introduction. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wiele kontekstów związanych z architekturą nadbudowujących się nad nią oczywiście zostało zarysowanych przede wszystkim w dniu wczorajszym. Dlatego pozwolę sobie skoncentrować się i oddać głos przede wszystkim pewnym przestrzeniom, które Państwo zobaczą. Bo socjalistyczne domy kultury wpisują się w bardzo wiele oczywiście kontekstów i bardzo wiele dyskursów. To polityczno-społeczno-kulturowy fenomen służący praktykom bardzo złożonym, modernizacyjnym, społecznym, oczywiście praktykom też komunistycznym. Bardzo często w dyskursie uczestniczą bryły zewnętrzne, rzadziej wnętrza, którym też chciałabym oddać tutaj głos. Bo próby stworzenia nowego społeczeństwa, oczywiście nowego kanonu, zwiększenia dostępności do kultury skutkować musiały rozbudową infrastruktury, bo rewolucja kulturalna oczywiście uobecnić się musiała w realnych przestrzeniach. Wszystkie domy kultury, nowe czy odbudowywane na wsi i w mieście, spełniać miały funkcje reprezentacyjne dla nowego państwa, co nie przekładało się... Co nie zawsze przekładało się na reprezentacyjne formy. Bo mamy do czynienia z pełnymi przepychu, bogatymi wnętrzami, jak i w bardzo prostymi... całym wachlarzem tak naprawdę socrealizmów. Program Domów Kultury, choć tworzony w nowych realiach politycznych, oczywiście wpisywał się w dużej mierze w przedwojenny dyskurs odbudowy. Powstawały jednak wówczas najczęściej proste w formie obiekty, ale zakładano realizację kilku spektakularnych. Między innymi w Łodzi powstać miał dom ludowy. On nie został zrealizowany w latach 30., natomiast w latach 50. w tym miejscu, w tej lokalizacji wzniesiono Teatr Narodowy, monumentalny, wielki Teatr Narodowy. Ale zrealizowano w latach 30. bardzo okazałe, z niezwykłymi wnętrzami o historyzującym charakterze, dom wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, który tak naprawdę równie dobrze mógłby stanąć przecież i w latach 50. Po 1945 roku program pozaszkolnej działalności oświatowej został zinstytucjonalizowany i mocniej wprzęgnięty w ramy polityczne. Mimo to mamy wciąż do czynienia nie tylko z przestrzeniami, w których szerzono ideologię, co z miejscami służącymi rozrywce o świecie, chociaż także takimi, które nierzadko zmieniały się w pijacką tanzbudę. Profil tutaj zależał w dużym stopniu od dyrektora placówki, jaka mowa jest często we wspomnieniach. Kreowany w prasie obraz pięknych pałaców kultury w praktyce pozostawał w większości w sferze wyobrażeniowej. Nie odpowiadał ani sytuacji społecznej, ani w szerszym ujęciu rzeczywistości, a modelowe wnętrza, zwłaszcza wnętrza, zostały zrealizowane w zaledwie kilku przypadkach, a te najważniejsze, które modelowymi mogłyby się stać, zostały oddane do użytku pod koniec obowiązywania doktryny, albo już w zasadzie po 56 roku. Też można odnotować, że nie powstał Dom Kultury dla Nowej Huty, ani dla socjalistycznego, najważniejszego miasta Polski. Olśniewające pałace to niewielki procent ogółu inwestycji w zakresie kultury, które wznoszono w ważniejszych z punktu widzenia nowej polityki kulturalnej państwa, miastach i regionach. W Warszawie przede wszystkim, w rejonie Śląska i rejonie Centralnego Kręgu przemysłowego. Pałacami nazywano domy kultury o wyróżniającej się bryle oraz o bogatym wystroju plastycznym wnętrz, którym nadawano szczególną rangę. Przenosić miały w inny, ponad codzienny oczywiście wymiar, osiągnięty dzięki zwiększonej dekoracyjności luksusowym materiałom, zakorzeniającym historycznie detalom. Jednocześnie miały być postępowe i rewolucyjne pod względem społecznym i programowym i tradycyjne w kwestii tej zakorzeniającej formy. Kreacyjną moc dla pałacowego imaginarium miały przede wszystkim bardzo precyzyjnie konstruowane albumy ze zdjęciami, planami, makietami architektury budującej nową socjalistyczną, zmodernizowaną też rzeczywistość. Koncentrowano się najczęściej na wizji obiektów o randze symbolicznej, jak Centralnego Domu Kultury mającego znaleźć się w Warszawie, ale w każdym mieście, dużym mieście, planowano i reprodukowano w prasie wizję nowego Pałacu Kultury. Za przebudowę świadomości i tym najważniejszym domem, pałacem, oczywiście miał być Pałac Kultury i Nauki, obiekt dla wszystkich. Dzieci, młodzieży, dorosłych, dygnitarzy partyjnych, pracowników naukowych, o odświętnych, wyjątkowych przestrzeniach. Pałac oddziaływał silnie, ale już nie w zakresie wnętrz, bo o ile bryła pałacu była wykorzystywana do tworzenia imaginarium społecznego przed rokiem 1956, to nie wnętrza, które dopiero wówczas kończono. Pałac funkcjonować mógł w zakresie wnętrz co najwyżej jako wzór potencjalny. Wnętrza pałacu odsłaniają też inny problem, bo choć strukturę, jak to często jest określane, mają uzgodnioną i narzuconą z góry, to już w znaczącym stopniu w przypadku wnętrz i wyposażenia wnętrz były dziełem polskim i tworzonym przez wybitnych polskich projektantów. Tutaj wystarczy wspomnieć w zakresie mebli chociażby Jana Bogusławskiego, Władysława Księżyca czy Sława Knutę, Janusza Lenartowicza czy Jana Węcławskiego, czy w zakresie chociażby opraw oświetleniowych Helenę i Lecha Grześkiewiczów, którzy są autorami tych niezwykłych ceramicznych żyrandoli. Proponuję też dokonać pewnej pałacowej rewizji i za najważniejsze, choć też nie wzorcowy, pałac z porządku odświętnego uznać drugi co do wielkości w Polsce, Pałac Kultury Zagłębia zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej. Wymykał się on dotąd z dyskursu, nie był opisywany ani w czasach socrealizmu, ani późniejszych, gdyż został oddany, choć projektowany od 1951 roku, oddany został do użytku w 1958 roku. O ile Pekin, Pałac Kultury i Nauki to obiekt z porządku wyobrażeniowego, symboliczne, obcy może, to Pałac Kultury Zagłębia jest własny chociażby przez wzgląd na autorstwo i kontekst powstania, bardzo silnie związany z Dąbrową Górniczą i Zagłębiem. Zarówno bryłę, zaś i wnętrza tego pałacu projektował Zbigniew Rzepecki. To architekt, który silnie był związany ze środowiskiem śląskim, katowickim, architektonicznym już od lat 30. A sama socrealizm, tudzież Pałac Kultury Zagłębia, stanowi niezwykłą interpretację socrealizmu, zwłaszcza we wnętrzach, pełnych przepychu, z stiukowymi, niezwykłymi sufitami, niezwykłymi ornamentami, łączącymi neoklasycyzm z elementami zaczerpniętymi także ze wzorników armeńskich, gdzie pojawiają się smoki i wschodnie także elementy roślinne. Ale także lokalne, związane z kulturą Zagłębia. Chociażby w postaci płytek ceramicznych, które zdobią jedną z sal. Takich realizacji jak Pałac w Warszawie czy Dąbrowie Górniczej o podobnej skali i rozmachu w Polsce więcej nie zrealizowano. Wspomniane pałace zaś, chociażby z uwagi na swoją skalę czy czas realizacji, nie mogły być wzorcowymi. Gdyby pokusić się o szukanie modelowych realizacji, moglibyśmy spróbować odnieść się do publicystyki czy prasy branżowej. Tyle, że w prasie branżowej legitymizację uzyskały cztery pałace, cztery domy kultury, w Katowicach, Świętochłowicach, Rzeszowie i Gdańsku. Na przestrzeni tych lat uznawane klasycznie za socrealistyczne. Ale ich wybór zdaje się dość przypadkowy. To były realizacje, które przede wszystkim były pierwsze i najważniejsze w swoim rejonie, a każdy z zaprezentowanych obiektów różni się pod względem wizualnym, strukturą architektoniczną, dekoracją czy też lokalizacją. chociaż wykazują pewne charakterystyczne dla socrealizmu strategie w warstwie wizualnej, sposoby radzenia sobie w architektów socrealizmem, które powracały przez cały okres obowiązywania w Polsce w socrealizmu w różnych hybrydowych wariantach, ale oscylujących zawsze pomiędzy tradycją międzywojenną, najczęściej nieawangardową, i tą socrealistyczną w historyzującą. Jako pierwszy opisany i zrealizowany był Pałac Młodzieży w Katowicach, który też reprezentuje najpopularniejszą w początkowej fazie doktryny strategię wtórnego socrealizowania obiektu modernistycznego. Zaprojektowany został przez architektów wywodzących się znowu z lwowskiego środowiska, ale pracujących wówczas na Śląsku, Juliana Duchowicza i Zygmunta Majerskiego. Obiekt ten nawiązywać miał w sensie użytkowym, użytkowo-społecznym do domów pionierów radzieckich. Zresztą i autorzy i inicjatorzy powstania tego obiektu udawali się do Związku Radzieckiego w celu pozyskania pewnych informacji o tym, jak projektować, jak wyglądają domy pionierów. Ale forma w żaden sposób nie została tutaj narzucona. Dopiero po 1949 roku obiekt został, była zewnętrzna. Obiekt został wtórnie w zasadzie socrealizowany i już wnętrza jego zdradzają cechy nowego stylu, bardziej historyzującego. Katowicki Pałac Młodzieży stanowił inspirację bliższą lub dalszą dla innych realizacji regionu, między innymi dla domu górnika w znajdującym się nieopodal Sosnowcu. Inaczej hybrydyzuje formę w inne opisywane na łamach prasy Dom Kultury, Morski Dom Kultury w Gdańsku. Mamy tutaj pałacową bryłę, dziś wyglądającą w ten sposób, z wnętrzami, które przekazują z jednej strony niemal taką streamline'ową prostotę, to sala kinowa i znajdująca się na najwyższym poziomie sala widowiskowa, która przekazuje te bogate formy wizualne, historyzujące, typowe dla socrealizmu, bardziej typowe, powiedzmy. Kolejny legitymizowany obiekt na łamach branżowej prasy architektury to tak zwany dom metalowca, który został opisany w 1955 roku. Stanowi przykład dość niekonwencjonalnego stosowania form historycznych. Najwięcej tutaj w niekonwencjonalnych zestawień zaskakujących znalazło się w foyer, gdzie chociażby mamy wolnostojący w portal czy ślepe wnęki w kominkowe. Obiekt ten został bardzo przychylnie, dodać mogę, opisany na łamach architektury w 1955 roku, ale został opisany przez Zbigniewa Rzepeckiego, autora Pałacu Kultury Zagłębia, a autorami tego obiektu był młody zespół, tercet w zasadzie architektoniczny Buszko Franta Gottfried, którzy to autorzy natomiast przyczynili się i bardzo pozytywnie wypowiadali się o realizacji Zbigniewa Rzepeckiego, czyli Pałacu Kultury Zagłębia. Co było dosyć istotne, ponieważ po 1956 roku, o czym nie powiedziałam, zastanawiano się, czy w ogóle ten bardzo drogi też obiekt zrealizować. I wywiady z architektami, tutaj sami architekci, no to ciężko zweryfikować się w tym momencie, mówili, że to oni przyczynili się do tego właśnie, że obiekt Rzepeckiego powstał w tej formie. Ci sami architekci, to znaczy tercet Buszko Franta Gottfried, zaprojektowali troszkę wcześniej dla pracowników Huty Małapane w obiekt w Ozimku, który też wykorzystuje formy i stanowi pewną zabawę niekonwencjonalnymi formami. Klasyczny socrealizm reprezentuje nieco wcześniejszy Dom Kultury, opisany oczywiście, legitymizowany na łamach wspomnianej architektury, socrealizm w Rzeszowie. Zaprojektowany obiekt przez Józefa Polaka, projektowany był jednak, proszę Państwa, dla Łodzi, ale finalnie stanął właśnie w Rzeszowie i przeznaczony został dla pracowników wytwórni sprzętu komunikacyjnego. We wnętrzach zwracała uwagę przede wszystkim hol główny, który w jakiś sposób nawiązywał do holu Sejmu Pniewskiego. Tutaj znajdowano odniesienia, zresztą Polak był architektem warszawskim. Wiele uwagi poświęcano w każdym z tych wnętrz, o których mówiłam, oczywiście sali widowiskowej, która obdarzona była z reguły w bardzo bogatą dekoracją i architektoniczną, i rzecz jasna plastyczną. Ale nowe domy kultury przede wszystkim miały być równomiernie rozłożone na terenie całego kraju, co zlikwidowałoby, jak pisano wówczas, cytat, dystans kulturalny między miastem a wsią. W praktyce tak nie było, a pałace na wsi i w mieście różniły się pomiędzy sobą. Skierowane były do innych grup odbiorców i realizowały też często inne potrzeby, wpisywały się w inne poziomy kultury. Prezentowały się też odmiennie wizualnie, chociażby dlatego, że pałace zdecydowanie mocniej oddziaływały w miejscach słabiej zurbanizowanych, pozbawione konkurencji, niemal automatycznie wpisywane do porządku odświętnego. Przewidziane zostały przede wszystkim dla mniejszych ośrodków, przede wszystkim przemysłowych, szczególnie centralnego kręgu przemysłowego, gdzie stanowiły często najważniejsze, największe obiekty w regionie, rzeczywiste centra życia społeczno-kulturowego, ważne dla całych społeczności, najczęściej związanych z zakładem pracy, fabryką czy hutą. Jeden z takich największych obiektów stanu o monumentalnej, bardzo wyrazistej, historyzującej Bryle powstał z inicjatywy zakładów metalowych w rozbudowującym się wówczas socjalistycznym mieście Skarżysku-Kamiennej. Znaczną skalę uzyskał też, to jeszcze portyk wejściowy, obiekt zaprojektowany nieopodal dla Stalowej Woli. Planowany był już tam w przedsocrealistycznym okresie jako dom kultury. Ostatecznie powstał jako dom kultury przeznaczony dla pracowników huty i oddany do użytku w 1952 roku. Stanowił dominantę urbanistyczną placu miejskiego wypełnionego wysoką, reprezentacyjną zabudową. Wnętrza tutaj zwracały uwagę i takim jasnym, czytelnym, symetrycznym układem, co było charakterystyczne dla domów kultury, i znowu bogatym wystrojem, przede wszystkim sali widowiskowej. Niezwykły dom kultury już nie w rejonie Centralnego Okręgu Przemysłowego czy Śląska, może Śląska Dolnego, stanął w Kowarach. Miał bardzo bogaty program funkcjonalny, co wiązało się z tym, że musiał zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, gdyż Kowary w okresie lat 50. były miastem zamkniętym z uwagi na znajdujące się tam złoża i kopalnie rud uranu. Ciekawych kontekstów dostarcza zderzenie pałacowych realizacji z taką uproszczoną aplikacją socrealistycznej albo też pałacowej formy, gdzie nie mamy materiałowego wyszukania, finezji detalu, ale próbę historyzowania i nadania obiektu wnętrzom bardziej okazałego charakteru. Pałace kultury wznoszone w miastach miały wyrażać bardziej zróżnicowane potrzeby kulturalne ludności miejskiej, nie pełniły też wiodącej roli w upowszechnianiu kultury, nie stanowiły jedynych obiektów oświatowych i dedykowane często były konkretnej społeczności osiedlowej, na przykład na Żoliborzu, grupie zawodowej, architektom, dziennikarzom, literatom także, wiekowej, bo to także pałace dzieci. Prezentowały więcej form zróżnicowanych niż te pałacowe z rejonów mniejszych miast. Ponadto wiązały się bardzo często, tworzone były w obiektach odbudowywanych, w związku z tym częściej wiązały się same te obiekty z polityką zmiany chociażby pamięci. Jedną z takich stołecznych miejskich realizacji zaistniałych w dyskursie publicznym, wielokrotnie opisywanych, nazywanych wzorową, była realizacja Domu Kultury, nazywanego wówczas zgodnie z przedwojenną tradycją domem społecznym, w samym centrum modernistycznego Żoliborza. Odrębne zagadnienie stanowią wnętrza właśnie realizowane w obiektach istniejących, które z racji małej skali utylitarnego charakteru sporadycznie były w ogóle opisywane, a dziś się nie zachowały. Nowe wnętrza uzyskały łódzkie domy kultury. Były meblowane i wyposażane w okresie powojennym, a meble, które powstały na ich potrzeby, były prezentowane podczas pierwszej ogólnopolskiej wystawy architektury wnętrz i sztuki dekoracyjnej, która miała miejsce właśnie w Zachęcie, I wystawy, która była jednym z największych i jedynych w zasadzie wypowiedzi na temat wnętrza w tym czasie w Polsce. Większość domów kultury, to jeszcze wnętrze Domu Kultury Żoliborskiego, większość domów kultury powstawała na fali faktycznie entuzjazmu, ale w czasach oczywiście niedoborów, co skutkowało w praktyce zróżnicowaną skalą obiektów i odmiennymi formami wnętrz. Najpowszechniejszymi placówkami kulturalno-oświatowymi były jednak nie odświętne pałace, a świetlice robotnicze organizowane przy zakładach pracy, w hotelach robotniczych, zarówno w miastach, jak i na wsi. A te nowe lub adoptowane obiekty miały okrojone programy użytkowe, obejmujące najczęściej sale widowiskowe, bibliotekę, a ich wyposażenie było skromne, często przypadkowe. We wspomnieniach o Domu Kultury w Ciechanowie możemy przeczytać, i tu cytat, 2 biurka, 4 szafy biblioteczne, kilka małych stolików klubowych i około 350 krzeseł w różnych stylach i gatunkach. I koniec cytatu. Choć plan 6-letni zakładał rozbudowę sieci obiektów kultury, tak aby każdy ośrodek miejski posiadał odpowiedni lokal do upowszechniania kultury, nie precyzowano czasu ich realizacji, ani nie gwarantowano na nie fundusze. I dziękuję bardzo za uwagę.